klasztory bywają klubami gejowskimi. Ja się zapisuję do świętego zakonu. A tutaj mam klub gejowski.
Kluby gejowskie w klasztorach, ujawnia profesor Tadeusz Bartoś, były zakonnik. A w Onecie dodaje, im wyżej w hierarchii, tym więcej gejów. Pytanie, czy wy chcecie być w takim kościele? Co na ten temat mówi Biblia i jaka przyszłość czeka Kościół katolicki? O tym za chwilę w Którędy do Nieba. Zaczynamy. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Ze mną pastor Paweł Chojecki, Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. Witaj.
Witam ciebie, witam państwa bardzo serdecznie.
Na początek takie pytanie do ciebie. Geje w kościele, geje w klasztorach, czy ciebie to dziwi?
No już dzisiaj, po tylu latach, kiedy te prawdy do nas docierają, no to nie powiem, że mnie to dziwi. Ale to, co powiedział były ksiądz, profesor Bartoś, pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Potem jeszcze powiem, dlaczego tak bardzo serdecznie, że tam wręcz są kluby gejowskie. Ja słyszałem, że są w Watykanie. Nie? To zresztą jak ksiądz Marcin Luther, pobożny ksiądz, zakonnik katolicki, który szukał prawdy, szukał zbawienia, szukał Boga, można powiedzieć, w kościele i wysłali go z misją do Rzymu. Jak zobaczył te burdele dla księży, dla biskupów, dla kardynałów, jak zobaczył tego papieża w złotej zbroi, a jednocześnie biedę ludu tego katolickiego, no to coś wewnętrznie w nim pękło. I jeszcze widział tam też sprzedawanie drogi do nieba za pomocą sprzedaży odpustów czy różnych modlitw do świętych. Nie? Wtedy to był jeden z kluczowych takich, myślę, jego przeżyć w życiu, które go doprowadziły do szukania już tylko w Piśmie Świętym. I wtedy odnalazł prawdę, że zbawienie jest za darmo, że sprawiedliwy przez zaufanie Bogu, sprawiedliwym się stajesz przez zaufanie Bogu, czyli z wiary sprawiedliwy będzie żyć. Zbawienie jest przez zaufanie Chrystusowi. On już zapłacił. Nie musisz ani do spowiedzi chodzić, nie musisz kupować odpustów, nie musisz jeździć na pielgrzymki, bo Jezus zapłacił. A przyjąć to możesz przez zwykłe zaufanie, nie przez pośrednictwo Kościoła, nie przez sakramenty, nie przez pośrednictwo księży, pastorów czy kogoś innego. Jak to odkrył, no to poszła reformacja pełną parą, a dzisiaj profesor Bartoś mówi, że w polskich klasztorach są burdele gejowskie.
Tak, tutaj szerszy fragment rozmowy Artura Nowaka z profesorem Bartosiem. Rzeczywiście profesor Bartoś to jest taka postać, która właśnie nie milczy, on się udziela, on mówi o tym głośno, a odszedł z zakonu dominikanów, gdzie był 20 lat w 2007 roku i on właśnie w rozmowie z Arturem Nowakiem, zresztą ostatnio wydali wspólnie książkę Bóg odszedł z poczuciem winy, dlatego znów o tym jest głośno. Jeszcze do tego poczucia winy wrócimy, ale profesor Bartoś też w rozmowie z Szymonem Piegzą w Onecie no, opowiada, że odkrył tą prawdę dość późno, ale że w zakonie jest pewna grupa ludzi, którzy się lubią, akceptują i dogadują, a w tle jest ich orientacja seksualna. Zaczyna się pomiędzy nimi tworzyć pewien układ, który się nawzajem promuje i jak trzeba to kryje. Taki męski klub. To zresztą nie były moje samodzielne spostrzeżenia. Bardziej zorientowani zwrócili mi uwagę na to zjawisko i też powołuje się na książkę Sodoma Martela, w której wynika, że im wyżej w hierarchii kleru, tym więcej jest osób homoseksualnych, no, które są też promowane przez swoich szefów, można powiedzieć. No i pytanie do ciebie, czy no skąd taki, można powiedzieć, negatywny fenomen w Kościele katolickim, że te kluby się tworzą?
No samo tu można odpowiedź podzielić na dwa problemy, na zjawisko homoseksualizmu. Ono rzeczywiście w Biblii jest potępiane, nie? Bóg zamierzył seks tylko w ramach relacji małżeńskiej między kobietą a mężczyzną na całe życie. I wtedy to gwarantuje i obfity seks, takie coraz bardziej rozwijające się życie seksualne, bo do tego potrzebne jest zaufanie, znajomość i różne takie rzeczy. Oczywiście to też jest najlepsze miejsce dla wychowania dzieci. Także to jest jasne nauczanie Pisma Świętego. A drugi problem to jest kler katolicki, który wręcz nienawistnie odnosi się do homoseksualistów, czy szerzej środowiska LGBT. Dlatego sympatyzuje z Putinem, no bo Putin, choć prawdopodobnie w swoich szeregach ma bardzo dużo różnych gejów, podobnie jak Kaczyński, to oficjalnie ma taką propagandę anty-LGBT, antygejowską. Duda przecież sławił się, że to nie ludzie, to ideologia, o takie różne kucypały tam wykrzykiwał. I tu pojawia się zjawisko faryzeizmu, czyli że oni, mówię o tych faryzeuszach katolickich, czyli biskupach, zakonnikach, klerze, oni są obłudnikami. Co innego głoszą, a co innego robią. I Jezus, kiedy zobaczył to w swoich czasach, w klerze żydowskim tamtych czasów, no to bardzo takie ostre słowa. No zobaczcie na przykład Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, 27 werset. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie. No zobaczmy. Jakie szaty, jakie kadzidła, jakie otoczenie, rzeźby, złoto, kwiaty, wszystko wystrojone, nie? Czyli pięknie z zewnątrz to dla niektórych przynajmniej wygląda, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości. Weź sobie wyobraź coś gorszego niż trupie kości, śmierdzące, cuchnące. Człowiek mdłości na wymioty go zbiera, kiedy to widzi. I kiedy widzisz prawdę o faryzeuszach katolickich, no to masz wymioty. Zdrowy człowiek ma wymioty nad ich obłudą i nieprawością, która się rozgrywa tam po cichu, no może nie tak po cichu, bo te orgie są dość głośne. Tu mieliśmy przecież nie tylko zakony, ale Drobin, tu mieliśmy diecezję sosnowiecką, gdzie całe seminarium praktycznie zawiesili, zlikwidowali, bo było właśnie jednym wielkim burdelem. Tam jest kupowanie sobie kochanków, przecież to ten z tego jakiegoś sanktuarium polskiego w Stanach Zjednoczonych sobie kupował od polskich biskupów kochanków i ich tam przywoził, no różne takie, to ksiądz Kobyliński o tym mówił z oburzeniem. Także jest to Sodoma i Gomora praktycznie, a to się, oni się tytułują, że są Kościołem Jezusa Chrystusa. I jeszcze mówią, że tu bramy piekielne go nie przemogą, nie? Tej ich zbójeckiej organizacji. No takie załganie, stąd to pytanie, czy to jest twój Kościół? To jest bardzo dobre pytanie, bo z Jezusem to nie ma nic wspólnego. Jezus powiedział, dobre drzewo nie może wydawać złych owoców. Kościół katolicki, jego najwyższa hierarchia jest najbardziej niemoralnym, upodlonym elementem społeczeństwa. I to świadczą o tym wszyscy. Kto tylko wejdzie w tę najwyższą hierarchię, to widzi kompletny stan niemoralności. To już trudno o coś gorszego niż to, co oni robią. A jednak mówią, że to są namiestnikami, znaczy następcami apostołów są, mówię o biskupach, nie? A ani świętości, ani pobożności, tam 7 czy 8 biskupów to ateiści zwykli, nie? A udają, nie? Spora część to geje, część pedofile, niektórzy to są ci predatorzy seksualni. Pamiętacie, jak pomocnik biskupa zapraszał panią, żeby przyjechała do pałacu biskupiego, to ją, za przeproszeniem, zerżnie na biurku biskupa. No to jest kler katolicki. Czy to jest twój Kościół? Pomódl się do Jezusa, bo Jezus na pewno się z tym nie zgadza. Jezus na pewno to potępia. Jezus się ciebie ostrzegł, żebyś patrzył na owoce i podejmij właściwą decyzję.
Czekamy też na wasze komentarze, właśnie odpowiedzi na to pytanie, czy podpisujecie się pod takim kościołem katolickim. Zapytaliśmy też was w mediach społecznościowych, czy wam to się mieści w głowie, te kluby gejowskie w klasztorach. Kilka głosów. Ewa Sycha, przecież dla nich to norma, a udają świętych. Ryszard pisze, o tym wie każdy myślący człowiek. Krzysztof, od 1700 lat są tam kluby gejowskie, czyli no raczej ludzie nie są tym zaskoczeni, ale no no, pytanie...
Przepraszam, myślę, że nasi widzowie to jest jednak pewna elita intelektualna i elita takiej odwagi w patrzeniu na te zjawiska bez takiego no, łagodzenia tego, nie? Także w takim zwykłym społeczeństwie ta wiedza, która wychodzi z komentarzy ludzi, którzy w jakiś sposób nas oglądają, to jest jeszcze tabu, to jeszcze tam nie dociera. Do wyborców Nawrockiego to jeszcze nie dotarło.
Ale jednak te kolejne skandale w Kościele katolickim, słyszała o tym cała Polska, film Kler. Ja pamiętam, rozmawiałam ze swoją znajomą, która no, nie wierzyła w to, co donoszą dziennikarze, ale obejrzała film Kler. Później był ten skandal w Dąbrowie Górniczej i powiedziała, że tak, że już jakby przyjmuje to do wiadomości, chociaż na początku nie mieściło się w to w głowie. Myślę, że więcej jest takich ludzi, że na początku im się to nie mieściło w głowie, ale jednak skala no, tej
ale
pedofilii...
Ale większość się do tego przyzwyczaiła.
I to też jest drugi aspekt.
I jeszcze opowiadają, że oni tam chodzą dla Boga. To jest dla mnie no, najmniej wytłumaczalne zjawisko, że oni twierdzą, że do tej bandy zboczeńców, pedofilii, złodziei, cudzołożników, no wpisz cała lista najgorszych przestępstw, prostytutek politycznych, duchowych i tak dalej, że oni chodzą i od tych ludzi niemoralnych, zepsutych, często niewierzących, oni przyjmują te ich gusła zwane sakramentami i mówią, że to Jezus im daje przez tego pedofila pokarm do nieba. No, tego naprawdę, drodzy katolicy, ja pojąć nie mogę.
Tutaj jeszcze wróćmy do tego systemu, bo mówiliśmy o tym, skąd te kluby gejowskie w klasztorach. Też profesor Bartoś mówi, co jest celem Kościoła katolickiego. Celem tej instytucji jest przede wszystkim trwanie i przetrwanie kasty kleru. Ona jest celem sama w sobie.
Tak.
A narzędziem do kontrolowania, dyscyplinowania jej członków jest między innymi celibat, bo tutaj profesor mówi, że dużo łatwiej by było, gdyby ci księża mogli po prostu mówić o tej swojej orientacji, po prostu nie musieliby żyć w tej obłudzie, hipokryzji, a jednak ta instytucja wymusza na nich no, życie w ukrywaniu się.
Tak, i to zmienia ich psychicznie. Życie w kłamstwie, to kiedyś miałem takie kazanie o tym, że człowiek przez wiele lat kłamiąc, zmienia mu się struktura mózgu i on ma już zaburzone pojmowanie dobra i zła, nie? Że tu już tak się przyzwyczaił do kłamstwa, to można zobaczyć, są badania psychologiczne, badania neurologiczne, czyli struktury mózgu, jak tam pewne części mózgu, o, mózg kłamcy, to właśnie dziękuję bardzo za to kazanie. Pewne części mózgu się cefalizują, uwsteczniają, a pewne się z kolei rozwijają, nie? Właśnie mitomania i różne takie fantazjowanie się wtedy robi, czyli ci ludzie są coraz bardziej oderwani od prawdy, nie? Ci kłamcy ustawiczni. Oprócz tego, no, diabeł ma do nich przystęp dużo większy, no bo oni grzeszą świadomie, to ukrywają, nikt o tym nie wie, czyli oni są sam na sam z największym złem i praktycznie będą upadać coraz głębiej i głębiej i głębiej. Nie?
O tym też mówi profesor Bartoś, o badaniach w seminariach, ankietach, z których wyszło, że klerycy z szóstego roku są bardziej zdemoralizowani niż ci z pierwszego. Uczą się cwaniactwa, ustawiania się i tym podobne.
Tak, to słyszałem od księży, którzy to przeżyli osobiście. Jeden ksiądz, no nawet profesor, przepraszam, doktor z Kulu, powiedział mi, że podczas swojej tej drogi seminaryjnej absolutnie nie poznał Biblii, ani nie poznał osobiście Jezusa Chrystusa, czyli nie dostąpił nowego narodzenia, a jedyne, czego się nauczył, to pić, ćpać i kłamać. Kłamać właśnie w taki sposób, jak to opisuje profesor Bartoś, że to trzeba w sobie rozwinąć pewną zdolność do tworzenia intryg, do tłumaczenia, bo złapią cię, to mów nie twoja ręka, nie? Że to są takie techniki trochę jak w służbach specjalnych, się szkoli agentów do kłamania, to księża katolicy w drodze swojej rozwoju, znaczy nie do rozwoju seminaryjnego, oni stają się mistrzami kłamstwa, mistrzami zwodzenia, a potem idą na parafię.
To też warto zapytać się, czy jest jakieś wyjście z tego układu zamkniętego.
Nie, no proste. Tak, taka gra jest do papieskupa.
Droga, myślałam, że droga ewakuacji.
Nie, no wychodzisz z tego kościoła. Przecież to nie musisz tam być. To nie jest Kościół Jezusa, to już wiesz. To jest organizacja religijna, kulturowo związana z naszą tradycją, ale nie mająca nic wspólnego z Bogiem. To jest wręcz odciąganie ludzi od Boga. Otwórzcie sobie, proszę, Ewangelię Mateusza, 23 rozdział, 13 werset. Bo już wiemy, że faryzeusze to obłudnicy. W Ewangelii Łukasza możemy zobaczyć 11:46, że oni głoszą te słowa różne, głoszą przykazania, ale sami nawet palcem nie dotkną tych przykazań, wiecie, że żyją na wspak kompletnie, ale w Mateuszu 23:13 Jezus mówi o jeszcze ciekawszej rzeczy, o której prawdopodobnie nie słyszeliście. Mianowicie Jezus ostrzega, że ci ten kler, czy tamten żydowski, czy dzisiaj kler katolicki, oni zamykają przed wami drzwi do Królestwa Bożego. Nie tylko, że są zgorszeniem, ale oni kłamią was, odciągając od Jezusa, i nawet jakby ktoś chciał przyjść do Jezusa, to oni będą tak go kłamać, żeby on tej prawdy o Jezusie, że zbawienie jest za darmo, że Jezus stoi pod twoimi drzwiami, stoi i kołacze, chce wejść do twojego życia, wszystko już zrobił dla ciebie, kocha cię, chce ci przebaczyć wszystkie, nawet przyszłe grzechy, chce dać ci bilet do nieba, żebyś był pewien, co się z tobą stanie po śmierci, chce wyzwolić cię z niewoli popędów, rządz, grzechów i tak dalej. To wszystko Jezus chce zrobić, ona tak, bylebyś tylko mu pozwolił, bylebyś tylko chciał i zwrócił się: Jezu, tak, wejdź do mojego życia, zrób tam wreszcie porządek, daj mi zbawienie. Oni robią wszystko, żebyś tego nie doświadczył, żebyś o tym nie usłyszał. Powiem wam historię wielkanocną z lat 90. Tam ruch protestancki Campus Crusade chciał film Jezus, taki ewangelizacyjny, na podstawie Ewangelii Łukasza, pokazać w Polsce za darmo w telewizji publicznej. Tam jeszcze, wiecie, komuniści rządzili, nie? Taki Urban i inni, nie? Ale oni się zgodzili. Ale kler się nie zgadzał. Episkopat się nie zgadzał, żeby Polakom ten film o Ewangelii, o darmowym zbawieniu pokazać, nie? Wtedy, wiecie, jeszcze kasety wideo, to jeszcze to było coś, dzisiaj to sobie tam wklepiesz i coś znajdziesz.
Ja jeszcze pamiętam kasety
wideo. No właśnie, nie? I właśnie w tym czasie myśmy robili projekcję z kaset wideo, ale chcieliśmy za darmo dać ten film ludziom, żeby na Wielkanoc sobie obejrzeli. I tam, dlaczego biskupi katolicy, ci faryzeusze dzisiejsi, te groby pobielały, nie chcieli puścić tego filmu, bo tam na koniec jest takie orędzie ewangelizacyjne. Kończy się fabuła, nie? Jest zmartwychwstanie Jezusa i potem, że Jezus może wejść do twojego życia, mniej więcej to, co ja wam teraz powiedziałem. Umarł za twoje grzechy, zmartwychwstał, teraz kołacze, jeśli chcesz, wejdzie, da ci życie wieczne, da ci zbawienie, bez żadnych pośredników, za darmo, całkowicie, z łaski, bo cię kocha, nie? I dlatego biskupi katolicy nie zgadzali się, żeby ten bardzo biblijny, tam praktycznie dialogi są z Ewangelii Łukasza, ten film się pokazał. Postawili warunek. Protestanci, musicie zmienić to orędzie na koniec, gdzie jest czysta Ewangelia powiedziana. Musi być, że nie wystarczy tylko uwierzyć w Jezusa, ale że trzeba go przyjąć przez sakramenty, przez sakrament Eucharystii. I no, ci protestanci się zgodzili na to kłamstwo i dodali to zakończenie i dopiero wtedy episkopat, o to teraz możecie to puścić, jak już jest kłamstwo katolickie o przyjmowaniu, rzekomym przyjmowaniu Jezusa w Eucharystii. Także to pokazuje, że to, co Jezus wypominał, mówiąc bardzo takie płomienne mowy przeciwko klerowi tamtych czasów, to dzisiaj dokładnie faryzeusze, biskupi i kler katolicy robią to samo. Podobnie film Luther, zakazany. W całym świecie oglądany, w Polsce episkopat się nie zgodził, żeby w kinach był ten film pokazany.
Może kiedyś pokażą kina, po iluś tam latach się odważą.
Teraz to już można sobie na YouTubie znaleźć,
w internecie, to teraz
kto myślę, tam telewizję ogląda.
Jeśli chodzi o sakramenty, tutaj też profesor Bartoś w rozmowie z Szymonem Biegzą porusza temat spowiedzi i mówi, jak ma to niszczący wpływ na te małe dzieci, jeśli chodzi o poczucie winy i to oczywiście potem narasta przez, no, przez wszystkie lata i mówi tak, że gdy przestanie nam się wmawiać poczucie winy, kiedy zrzucimy z siebie ten kierat, to po co chodzić do kościoła? Mechanizm, jestem winny, zgrzeszyłem, muszę iść do spowiedzi, oczyścić się, przyjąć komunię, to samograj. No i mnie też zainteresował osobiście ten wątek, że tutaj profesor Bartoś z Arturem Nowakiem napisali tą książkę Bóg odszedł z poczuciem winy, czyli ja tak też z tego odczytuję, że no jest zrównanie, że to Bóg nam daje to poczucie winy i my musimy się z tego wyzwolić. Jest
no ja inaczej to czytam.
Myśl. No właśnie jak pytanie, gdyby, kto powoduje to poczucie winy?
Ja rozumiem, że Bóg, nie ma Boga w kościele katolickim, bo inaczej by się wstydził, nie? Ale wróćmy do tego poczucia winy u dzieci. My bardzo przestrzegamy, żeby dzieci nie zderzać z treściami, nawet biblijnymi, które wymagają już dorosłej, uporządkowanej psychiki. Czyli na początek, kiedy dzieci przychodzą do naszego, znaczy rodzice z dziećmi, bo same dzieci nie przychodzą, na to się nie zgadzamy, bo tu uważamy, że rodzice powinni o tym decydować, ale rodzice przychodzą z dziećmi, to mają tylko zabawy. Nie? W ogóle nie ma żadnego programu biblijnego, tak gdzieś do środka szkoły podstawowej. Nie? Z różnych powodów. Uważamy przede wszystkim, że to rodzice są odpowiedzialni za takie duchowe prowadzenie dzieci i niech ojciec i matka, widząc, czy dziecko jest zainteresowane, czy nie, czy pyta i wtedy mu dawkować te informacje. Rodzice są w tym najlepsi, a nie ludzie obcy w kościele dla tych dzieci. Nie? Także to są głównie zabawy. Potem no, zaczynają się już, jak widać, że dzieci samodzielnie zaczynają czytać Biblię, rodzice im to oczywiście dają, no to możemy jakieś quizy, jakieś tam zabawy, takie praktycznie takie coś, co by było podobne do takiej edukacji dzieci takiej biblijnej, to już jest dopiero u takich późnych nastolatków, czyli gdzieś 15 plus, 16, czyli prawie dorośli ludzie. Nie? I jeszcze ważna rzecz, że absolutnie nawet dzieci swoich, też jak ja ciebie wychowywałem z żoną, to też nie wzywaliśmy, słuchaj, uwierz w Jezusa, żeby się uratować przed piekłem, nie? Jak miałeś tam powiedzmy 4 czy 5 lat, nie? Powoli mówiliśmy, jaki jest Bóg, że jest święty, że jest dobry, że kocha, żeby budować taki pozytywny stosunek do Boga, a nie, że Bóg to taki stary dziad, który chce ci i przy każdej okazji ci zrobi na złość i skrzywdzi cię i jeszcze coś, nie? Tylko, że Bóg jest dobry. Dzisiaj psalm setny sobie czytałem i tam właśnie cała ziemia ma wykrzykiwać między innymi to, że Bóg jest dobry, nie? Czyli dzieci wprowadzamy w tę rzeczywistość duchową właśnie przez coś pozytywny przekaz, że Bóg to jest coś fajnego, że Kościół to jest coś fajnego, że to najbardziej fajna społeczność, że tam ci ich rodzice to chcą iść, tam i dobre jedzenie, i ciastko, i jakieś fajne zabawy. Oni też chyba tam na górze, bo u nas na dole są dzieci, na górze dorośli, na górze też jakieś mają fajne zabawy, chyba jeszcze lepsze niż my, nie? Później tak zaglądają, co oni tam robią. Na przykład jak śpiewamy różne piosenki, to dzieci się pchają, bo też lubią śpiewać i tak dalej, ale to jest na zasadzie pokazania, że Bóg jest dobry, a chrześcijaństwo jest wyborem, a nie przymusem. Chcesz? Wybierz, nie? Czyli dopiero takie stawianie...
Ale jaki wybór ma dziecko w kościele katolickim, jak jest
niemowlakiem? W kościele katolickim to nie mówmy, to jest tresura, to jest manipulacja i tak dalej, ale mówię, że dopiero gdzieś tak przynajmniej po 10 roku życia, no może trochę wcześniej, w zależności jak dzieci niekiedy są bardziej tak duchowo rozwinięte i mają wyrzuty sumienia. Bo dziecko widzi, że robi zło, to nie trzeba mu tego mówić. Ono zrobi coś złego i się chowa, tak jak Adam i Ewa się schowali, jak zgrzeszyli. Nie? Także dziecko ma sumienie i jak widać, że to sumienie zaczyna mu doskwierać, wtedy można mówić o przebaczeniu. Ale właśnie mówić historię syna marnotrawnego, jak bardzo czeka Bóg na niego, jak chce, jak go kocha, jak chce być razem z nim, a dopiero gdzieś już na koniec, jak już widać, że on, no tak, to ja bym bardzo chciał, ja rozumiem, że jestem grzeszny, to powiedzieć właśnie dlatego Jezus przyszedł na ziemię i zapłacił za ciebie karę. Całkowicie zapłacił on. To ty powinieneś być na jego miejscu. Straszna rzecz, ale nasz grzech jest czymś strasznym. To wiesz, bo już to czujesz, doświadczasz tego ciężaru grzechu. To jest uwolnienie, bo Jezus za ciebie wziął tę karę i zmartwychwstał. Nie? I dzisiaj ty możesz się cieszyć życiem wiecznym i pełnym przebaczeniem. Nie musisz już nic robić, żadnego czyśćca nie ma. To blagat, to kłamstwo katolickie. Nie? W ten sposób trzeba prowadzić dzieci w tym rozwoju duchowym i poznaniu Boga, a nie to, co kler katolicki, jak najwcześniej go straszyć, jeszcze kazać się całować po ręce czy gdzie indziej. No, to jest faryzeusze, to pikusie przy klerze katolickim.
A tak mi się przypomniało z Biblii, że Jezus mówi, że no właśnie, żeby nie zabraniać przychodzić dzieciom, przychodzić do Niego, ale to jest jakby aktywność po stronie dzieci.
Tak, nie zabraniać to jest co innego niż zmuszać, nie? Oczywiste.
A już podsumowując naszą rozmowę, zapytam ciebie, no, co ważnego widzisz w tych wypowiedziach profesora Bartosia o tych klubach gejowskich w klasztorach? Jakie to ma znaczenie dla nas?
To najpierw powiem, dlaczego tak serdecznie pozdrawiałem profesora Bartosia na początku, jeśli nas ogląda, to jeszcze raz. Znalazłem się kiedyś dzięki bandzie katolickich patusów i różnych komunistów obiektem hejtu. Nie? To wiecie. I ten hejt potem stał się zorganizowany, finansowany przez pisowskie państwo i doprowadził do tego, że pisowskie państwo w osobie pani prokurator Urban postawiła mi zarzuty obrazy uczuć religijnych Polaków przez jakieś takie, że powiedziałem, że katolickie sakramenty to pierdy, a ktoś tam, kto się objawił gdzieś w jakimś Lourdes czy gdzie indziej, to zjawa. Nie? I to już jest przestępstwo według prokurator Urban i Ziobry, bo do niego też pisałem w tej sprawie i on kazał skazywać, znaczy występować o więzienie i tak dalej dla mnie za takie właśnie tego rodzaju przestępstwa. I wtedy znalazła się osoba o bardzo niskiej moralności, pani profesor, czyli doktor habilitowana UJ-u z religioznawstwa, Przybył Sadowska, która dostała wycinki moich kazań spisane przez hejterów, dlatego mówię, że to 300 stron, to wiecie, nikt za darmo tego nie robił, nie? A ja musiałem zapłacić tym, którzy dla sądu to jeszcze raz tam przepisywali, chyba 2000 za samo przepisanie, nie, czekaj, więcej.
Chyba 20,
nie, 3 tysiące to wzięła Przybył Sadowska za tą swoją opinię. Chyba 20 tysięcy to za przepisywanie tych kazań i tam zgrywanie ich i tak dalej. To ja musiałem za to zapłacić, takich kosztów sądowych, tak, 20, bo razem to tam ponad 25 tysięcy tego było. I ta Przybył Sadowska, która specjalizuje się w religiach wschodu, jakieś tam prawosławie czy coś takiego, nie wiem dokładnie, ona została powołana jako biegły, bo nikt chyba z porządnych profesorów nie chciał się wziąć za tak śmierdzącą polityczną sprawę. I ona się wzięła 3 tysiące za to i wytworzyła taką opinię, gdzie na podstawie tego, że ja powiedziałem zjawa tam coś tamtego że i tych, że to jest właśnie przestępstwo, nie? I że to jest wypełnia znamiona czynu przestępczego 196 i tak dalej. No i ja stanąłem, prokuratura sobie wzięła o taką osobę jako biegłą i ma podstawę, żeby mnie skazać, że to ona mówi, że to jest przestępstwo, nie? Została skompromitowana przez mojego adwokata, bo on ją zapytał, czy przynajmniej jedno z moich kazań obejrzała. I ona szczerze, taka naiwna trochę, jakaś głupia może, powiedziała, że ona żadnego kazania nie przeczytała, tylko te wyrywki, które hejterzy jej tam podesłali na piśmie, nie? Czyli wiecie, to jest zubożenie języka, bo przecież co innego jest dynamika kazania, co innego jest na papierze dwa zdania wycięte z kontekstu, nie? I ona się przyznała, że tak głupią opinię wydała na podstawie braku praktycznie rzetelnej analizy stanu faktycznego.
Wejdę ci w słowo, bo rzeczywiście może nasi nowi, szczególnie widzowie, nie znają tej sprawy. Polecamy w tym miejscu film, gdzie jest to wszystko uporządkowane, skazany za Dudę i Kościół. No. Zdaje się na naszym kanale, bo to już się działo kilka lat temu.
No. I w każdym razie wtedy szukałem jakichś ludzi z tytułami naukowymi, którzy by powiedzieli, że ta Sadowska bzdury plecie i absolutnie to, co ja mówię, mieści się w wolności słowa. Trzech profesorów odpowiedziało na moje wezwanie i dwie panie doktor. Także też dziękuję oczywiście pozostałym, ale najbardziej takim, można powiedzieć, bliskim spraw katolickich właśnie był profesor Bartoś, bo on jako były ksiądz, zakonnik, doskonale znał te klimaty i on wystawił kontropinię. Właśnie tu macie
tak,
też
na naszej stronie.
Screen możecie
ja tylko
przeczytać.
Przytoczę może, bo to jest taka prosta rzecz. Na nią wskazał właśnie profesor Bartoś, odnosząc się do opinii biegłej, powiedzmy, o tak zwanej obrazie uczuć religijnych. Profesor Bartoś napisał tak. Obrażać można bowiem człowieka, nie można obrażać jego uczuć. Uczucia nie są podmiotem, są reagowaniem podmiotu na bodźce zewnętrzne lub wewnętrzne. Czyli pokazał, że no, to jest po prostu sprzeczność, sytuacja niemożliwa, że można obrazić uczucia.
No bardzo dużo tam, to jest dłuższa opinia, no, pokazał, że to jest bzdura, co ta Sadowska tam wypisała, religioznawstwo UJ, no to się tam wstydźcie na tym UJ-cie, że macie takich właśnie naukowców, profesorów. I ja na podstawie opinii tej kobiety zostałem skazany. Zostałem skazany na roboty przymusowe, na bardzo wysokie koszty i tak dalej, i tak dalej. A opinia profesora Bartosia została przez sędziego Klimkowskiego wyrzucona do kosza. On ją odrzucił, mówiąc, że rzekomo on jest jakoś związany ze mną, ten profesor Bartoś. Nigdy, oprócz telewizora, bo w telewizji widywałem od czasu do czasu profesora Bartosia, nigdy go osobiście nie spotkałem, a sędzia Klimkowski odrzucił tę opinię, no praktycznie ogólnopolskiej, może nawet więcej światowej sławy znawcy Kościoła katolickiego i tych zagadnień religijnych na rzecz jakiejś pani, która pojęcia zielonego nie ma o sprawie, bo w innych, inny jej badawczy jest punkt koncentracji, czyli Kościoły Wschodu, a nie protestantyzm i no, nie, w ogóle nie słuchała kazań. On sobie to wszystko przeanalizował i napisał opinię przeciwną, a sąd wyrzucił ją do kosza. Ale mimo wszystko jestem bardzo wdzięczny profesorowi Bartosiowi.
Pozdrawiamy przy okazji, ale no już kończąc temat, co dla nas w ogóle no wychodzi, można powiedzieć. Ktoś obejrzy ten program, a w klasztorach są kluby gejowskie. No i co, jaki to ma związek ze mną?
Dla nas to wychodzi, że dobrześmy zrobili, że dawnośmy tę organizację pożegnali. To jest organizacja, która się korumpuje i będzie upadać coraz niżej. Ten wybór dzisiejszy Nawrockiego, który jest praktycznie wyborem kleru katolickiego i ich, no, takich zwolenników, których kler omamił, to wreszcie zresztą w Apokalipsie 17 rozdział to jest właśnie to działanie Kościoła katolickiego, tam jest opisane precyzyjnie jako wielka prostytutka. Także to jest zniewolenie narodu na rzecz cara, na rzecz Rosji, na rzecz Putina, to co odstawił kler katolicki w Polsce. To tylko potwierdza prawdziwość tego, co tu mówimy od lat o klerze katolickim, a dla kogoś, kto jeszcze jest w tej organizacji diabelskiej, no to powinno być oczywiste, że co ja tu robię? To powinieneś sobie to pytanie zadać. Co ja tu robię? Albo co ja tu jeszcze robię? I zwrócić się do Jezusa po zbawienie, a potem szukać wspólnoty biblijnych chrześcijan.
I z tym pytaniem was zostawiamy, czekamy też na wasze komentarze. Czy to jest wciąż wasz Kościół, czy to jest twój Kościół, a ze mną był pastor Paweł Chojewski. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję tobie i państwu.
Do zobaczenia. Cześć, nazywam się Kornelia i co środę Bić Pod Prąd prowadzę program Którędy do Nieba. Od ponad 5 lat odpowiadamy na ważne pytania, takie jak co zrobić, gdy mam wątpliwości wobec Kościoła katolickiego? Gdzie szukać prawdy? Jak zacząć czytać Biblię, jeśli nigdy tego nie robiłem? Dlatego co tydzień jesteśmy tu, by pomagać wam odkrywać odpowiedzi i kierować was do Biblii. Jeśli masz pytania, szukasz wsparcia lub po prostu chcesz pogadać, napisz do nas. Szukaj nas na mediach społecznościowych Idź Pod Prąd lub napisz bezpośrednio na maila kontakt@idzpodprad.pl. A jeżeli zależy ci na rozwoju programu Którędy do Nieba, rozważ przekazanie nam wsparcia w formie super podziękowania. Jak tego dokonać? Kliknij ikonę serca pod filmem lub znajdź ją w menu 3 kropek. Wybierz kwotę wsparcia i gotowe. Dzięki za twój czas i do zobaczenia za tydzień.